A w studiu ze mną poseł na Sejm Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i radiosłuchaczkom.
I gratulujemy objęcia funkcji.
Dziękuję serdecznie.
Czy fotel wiceministra jest wygodny? Bardziej niż ten w redakcji?
Każdy fotel jest wygodny, jeśli ciężko się za niego pracuje, pani redaktor.
Jakie wrażenia po pierwszych dniach w nowej roli jako wiceminister rozwoju i technologii, powtórzę?
Na pewno jest to ciekawe doświadczenie, ale myślę, że to po tygodniu nie można nic więcej powiedzieć, oprócz tego, że to jest...
Wygodny fotel.
Wiele obszarów. Za często to nie siedziałem w zeszłym tygodniu, pani redaktor, w fotelu, bo było rzeczywiście wiele przedsięwzięć, w których brałem udział już jako minister odpowiedzialny za obszary w ministerstwie, chociaż jeszcze bez takiego twardego podziału kompetencji.
Co ta nominacja oznacza dla pana ministra?
Pani, to oznacza, że jak jest dobry plan, jest ciężka praca i żelazna konsekwencja, to pewne sprawy się dzieją.
Czuje pan poseł, pan minister, że zasłużył sobie na to stanowisko?
Nie mi to oceniać. Myślę, że to jest kwestia oceny tego, który mnie powołał, czyli Donalda Tuska, pana premiera.
Michał Jaros, jak Feniks z popiołów, odradza się na nowo po tej serii takich indywidualnych porażek, panie ministrze. Czy to jest taki wielki powrót pana?
Pani redaktor, dla mnie liczy się też organizacja. Zawsze to było dla mnie istotne. Wspólnota, którą budujemy, mówię o Platformie Obywatelskiej, ale też i Koalicji Obywatelskiej, która wygrała wybory na Dolnym Śląsku.
Poprowadził pan Dolnośląską Platformę do zwycięstwa, zgadza się.
Zawiodło mi kilka osób, trudno, tak bywa. Ale życie nie składa się tylko i wyłącznie ze zwycięstw. Są też czasami te smutne chwile. Trudne. Trzeba się z nich i po nich pozbierać i dalej do przodu.
Zawiodły pana niektóre osoby. Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje za głosowanie między innymi na marszałka województwa?
Myślę, że wszyscy, którzy podjęli taką decyzję, a nie inną, mają tego świadomość, że będą.
Czy po tej nominacji już nie szuka pan wiceminister winnych, czy będzie pan szukał tej niesubordynacji?
Panie redaktor, każdy doskonale wie w Platformie Obywatelskiej, kto jak się zachował. Myślę, że wiemy o tym,
ale
że
pan
takie
wie dokładnie,
to nie są standardy.
Które to osoby się źle zachowały? Czy doszły do pana takie słuchy? Bo jednak głosowanie było tajne.
Niektórzy się wręcz tym chwalili. W związku z tym wiem, natomiast to jest moja wiedza i tą wiedzą nie będę się, panie redaktor, tutaj chwalił, czy też informował innych. Myślę, że to są sprawy wewnętrzne w partii. Wyborców nie interesuje to, co i jak, tylko interesuje to, jak będzie się rozwijał Dolny Śląsk.
Jasne, zaraz o tym będziemy rozmawiać. Natomiast nie czuję u pana w głosie radości. Chciałabym, żeby pan przyszedł, powiedział, że jest pan wiceministrem, bo przecież w rządzie Donalda Tuska pracuje kilka dolnośląskich polityków, a pan przychodzi tutaj tak trochę, powiedziałabym, może przy tym poniedziałku, taki smutnawy do redakcji.
Smutny nie, pani redaktor, natomiast to jest wielkie wyzwanie, jeżeli...
To może to siedzi z tyłu głowy, że to jest tak wielkie wyzwanie, takie zadanie przed panem.
Radość,
pan nie obawia, pani
udała redaktor,
pan.
Radość to była oczywiście w moim domu rodziny, z moimi dziećmi, z moją żoną,
z dziećmi.
No i super,
jesteśmy w radiu rodzina i jest ta
tak
radość
jest.
Rodzina, przynajmniej
także
tyle, proszę się pan podzielić.
Natomiast na zewnątrz, pani redaktor, i też mówiąc wprost... Liczy się tylko ciężka praca i ta ciężka praca obiecuje i ta ciężka praca przede mną, więc myślę, że to jest najważniejsze. Tu nie ma jakiegoś triumfalizmu, nie ma jakiejś takiej spektakularnej radości, jest tylko i wyłącznie wielka obietnica, że tak jak w przypadku całej mojej działalności politycznej będzie poparte to ciężką pracą, ale też dobrym planem, nad którym pracuję w ministerstwie, a także to, co jest też na koniec determinuje sukces, to jest oczywiście żelazna konsekwencja.
Czym będzie się pana zajmował? Bo mówił pan o tych kompetencjach, czy pan już wie? Bo jednak to jest odpowiedzialny resort.
Tak, jesteśmy przed podziałem kompetencji, natomiast niewątpliwie Ministerstwo Rozwoju i Technologii to jest ministerstwo, w którym pracuje 1200 osób. Podlega nam wiele instytucji. Jesteśmy odpowiedzialni za obszar architektury, budownictwa, też oczywiście mieszkalnictwa, ale też planowania przestrzennego. No i te sprawy, które mnie najbardziej interesują ze względu na to, że i raz, że jestem wykształcony w tym kierunku, a dwa, że też zawsze miałem zainteresowania w obszarze gospodarczym, małe i średnie przedsiębiorstwa, wymiana handlowa, nasz przemysł, również ten, który będzie się rozwijał w najbliższych latach, czyli przemysł obronny, To są te obszary, przedsiębiorczość, deregulacja, to są te obszary, które mnie bardzo interesują i na pewno na których będę się przede wszystkim skupiał w swojej pracy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Jak się patrzy na konkrety, to po roku od wyborów przedsiębiorcy nie mają raczej nic, może poza tym przesunięciem wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania. Co dla przedsiębiorców? Jak im pomóc,
pani redaktor, od 1 stycznia 2025 będzie po pierwsze kasowy PIT i też będzie na pewno zmiana składki zdrowotnej, to co obiecywaliśmy w kampanii wyborczej, że nie będzie tej składki naliczanej przede wszystkim od środków trwałych, sprzedaży środków trwałych, na przykład sprzedaż samochodu. To obiecywaliśmy w kampanii wyborczej, to dowiedziemy, pani redaktor, od 1 stycznia 2025 to wejdzie w życie. To też zapowiedział premier Donald Tusk w naszej konwencji.
No i też brzmiało to jako obietnica Złotych Gór. Więc to nastąpi, panie ministrze, rozumiem.
Tak, to nie jest obietnica Złotych Gór, tylko to jest po prostu racjonalne. Nie można płacić składki zdrowotnej od sprzedaży samochodu. To był pewien absurd, który wprowadził rząd Morawieckiego i za to został skarcony przez przedsiębiorców. I na pewno tę kwestię rozwiążemy.
A jak zreformować ten system podatkowo-składkowy? Powiedzmy, nie naruszając przy tym jednak tej delikatnej równowagi finansów publicznych, bo minister mówi, że pieniędzy nie ma w budżecie, brak budżetu środków państwa.
Jest dużo wydatków oczywiście, to nie tylko tych
na cele
społeczne. No i
pytanie, czy znajdą się środki?
Trzeba budżet zbilansować, pani redaktor. Jeśli chodzi o środki, to są środki na działania społeczne, chociażby 13, 14 emerytury czy 800+. Mówiliśmy to w trakcie kampanii i słowa dotrzymaliśmy, że nie będziemy to, co dane, nie będzie zabrane. Pomimo tego, że wielu polityków straszyło Koalicją Obywatelską i Platformą Obywatelską, więc w tych kwestiach jesteśmy wiarygodni i podtrzymujemy to. Natomiast przed nami olbrzymie wydatki, jeśli chodzi o przemysł obronny, o naszą zdolność do obrony przed agresją. Czy to dużo mówić? Kto chce żyć w pokoju, ten musi się szykować do wojny, czyli musi budować potencjał zbrojny swoich sił zbrojnych, swojego wojska. Więc Wojsko Polskie będzie na pewno w najbliższych latach mocno doinwestowane. Będzie też rozwijał się w obszarze tym obronnym przemysł i liczymy na to, że to też będzie w jakimś stopniu zrozumiałe, dlatego że bezpieczeństwo jest, myślę, że naszym priorytetem. Nie tylko kwestia bezpiecznej granicy, ale też, co najważniejsze, bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa Polek i Polaków. Tak, żeby każdy czuł się bezpiecznie na swojej ulicy i też, żeby miał tego świadomość, że jeżeli kiedykolwiek, jakkolwiek ruski żołnierz będzie chciał przystąpić naszą granicę, to tej granicy nie przystąpi. Będziemy jej bronić i będziemy do tego zdolni. To jest dzisiaj nasze wyzwanie. Jeżeli nasi przeciwnicy będą wiedzieli, że mamy silne wojsko, że jesteśmy zdeterminowani, że jesteśmy dobrze zorganizowani, to nigdy nas nie zaatakują.
A zdaniem pana ministra, czy te czasowe zawieszenie prawa do azylu rozwiązuje problem na wschodniej granicy?
Moim zdaniem, pani redaktor, jest wiele działań, które podejmujemy i to również na szczeblu dyplomatycznym, żeby ta sprawa nie była tak palącym problemem dla nas, żeby granica była szczelna. To jest oczywiście też propozycja, którą złożył Donald Tusk. Bardzo trudna, ale potrzebna, pani redaktor. Trudna dlatego, że wiemy, że niektórzy uciekają po prostu do lepszego życia, lepszego świata. Ale to nie może być tak, że każdy, kto chce sobie wchodzi na teren Rzeczypospolitej Polskiej i na teren Unii Europejskiej. Musi to być w taki sposób zorganizowane.
Dobrze, że Unia Europejska to zrozumiała po wielu, wielu latach, panie
Myślę,
ministrze.
Że w Unii Europejskiej jest głęboka refleksja w tym obszarze.
A po Polska wielu, wielu latach.
A Polska jest... pamiętam, jak wielu polityków PiS-u mówiło, to nie jest nasz problem, że przez Morze Śródziemne dostają się do nas nawet nie tysiące, czy tam tysiące migrantów z Afryki Północnej. Pamiętam, że to nie jest nasz problem, mówili politycy PiS-u. Nie, to był nasz problem. Tak samo jak problemem dzisiaj, nie wiem, Czechów, którzy nie mają granicy z Białorusią i nie mają granicy z Rosją, jest również problem migracji, która jest na polskiej granicy. musimy to powstrzymać, musimy zrobić, użyć wszelkich metod i środków, żeby granica była szczelna. Żebyśmy po prostu nie byli zakładnikami Łukaszenki i Putina, którzy wykorzystują nasze taką, naszą, nasze dobre serce do tego, żeby każdego, kto jest potrzebujący, każdemu, kto jest potrzebujący tej pomocy udzielić. Po prostu my, Europejczycy, mamy takie zasady. Ja nie wiem, czym się kieruje Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka, natomiast na pewno niedobrym tych ludzi, których próbują szmuglować przez naszą granicę.
A nie jest tak, panie ministrze, że czasowe zawieszenie prawa do azylu, ten temat, także wątek o imigrantów, to jest początek kampanii waszej? Na tej retoryce zbudowało Prawo i Sprawiedliwość swój wizerunek.
Początek kampanii prezydenckiej?
Tak.
Panie redaktor.
Chciałam, żeby pan to opowiedział.
Jesteśmy jeszcze przed wyborem kandydata na prezydenta. Myślę, że przed nami taka wewnętrzna dyskusja w tym obszarze. Natomiast kampania wyborcza, to co się cały czas, politycy o tym zapominają często po wyborach, dzień po, i myślę, że jak się obudzą tydzień przed wyborami, to wygrają wybory. Myślę, że trzeba być zawsze zmobilizowanym, zawsze gotowym i zawsze mieć też taką swoją polityczną agendę. Niektórzy tej politycznej agendy nie mają. Myślę, że akurat nasza partia, ale też i Koalicja Obywatelska i Donald Tusk taką agendę ma.
Politolodzy twierdzą, że zapowiedź premiera w sprawie polityki migracyjnej może spowodować, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie, zostanie Radosław Sikorski, panie ministrze.
Panie redaktor, my mamy bardzo dobrych
jak
kandydatów.
Jak pan czuje? Ja? No tak, mamy.
I mamy też
Sikorski,
kandydatów.
Trzaskowski i premier Donald Tusk.
Myślę, że
ta trójca święta się pojawia najczęściej.
Tak, w obszarze opinii publicznej na pewno. Natomiast mamy rzeczywiście dobrych kandydatów i kandydatki na różne funkcje. Również na funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że tutaj mamy z kogo wybierać i my też takiego przedstawimy, takiego kandydata, który będzie zdolny do tego, żeby wygrać wybory i żeby poprowadzić dalej Polskę w tych trudnych geopolitycznie, geostrategicznie czasach.
A na kogo pan by postawił?
Panie redaktor, jeżeli będę miał możliwość wyboru jednego z kandydatów, to na pewno i tacy kandydaci się objawią ostatecznie i oficjalnie, wtedy będę decydował, panie redaktor. Dzisiaj nie muszę tego robić.
Ale mówi się, że będzie pan szykował grunt dla kampanii premiera Donalda Tuska na Dolnym Śląsku, stąd moje pytanie. Czy to prawda, panie ministrze?
Ja będę przede wszystkim szykował grunt dla kandydata Koalicji Obywatelskiej, który ma na Dolnym Śląsku wygrać. Wygraliśmy wybory parlamentarne.
Czyli podjąłby się pan tego wyzwania, gdyby ewentualnie kandydatem był premier Donald Tusk? Zbudowałby mu tam zaplecze dolnośląskie PO?
Pani redaktor, Donald Tusk ma zaplecze dolnośląskiej PO i każdy kandydat, który stanie do rywalizacji o fotel prezydenta w Polsce, ma całą Dolnośląską Platformę Obywatelską za sobą i myślę, że Koalicję Obywatelską również.
Bezpieczeństwo i wolność to hasło Donalda Tuska z konwencji KO. Dobrze wyczuł nastroje?
Myślę, że to jest konsekwencja tego, co widzimy na Ukrainie. Jeżeli państwo, które cały czas buduje się, walczy dzisiaj tak zaciekle, broni się i walczy o swoją wolność i niepodległość, o swoje bezpieczeństwo, to myślę, że każdy Polak, mając na uwadze to, co się działo przez wieki, to, co doświadczyliśmy ze strony tych szubrawców z Moskwy przez lata, przez wieki, to myślę, że każdy ma tego świadomość, że bezpieczeństwo, takie, do którego się przyzwyczailiśmy w ostatnich latach, że wolność, którą mamy wreszcie po 89, taką w pełni, że dzisiaj te dwie kwestie są najważniejsze. Ta wolność i niepodległość, ta wolność oraz bezpieczeństwo to są priorytety dla każdego, nie tylko polityka Koalicji Obywatelskiej, ja myślę, że wszyscy politycy mają tego świadomość, co jest dla nas najważniejsze i jaki jest priorytet. Są oczywiście ważne kwestie, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Kwestie społeczne, kwestie infrastruktury, kwestie, które są istotne dla przedsiębiorców, którzy mogą tu w Polsce inwestować, polskich przedsiębiorców, którzy mogą na świecie inwestować. To są bardzo ważne obszary, które na przykład będą mi podlegały. I uważam, że bezpieczeństwo Polski to jest również kwestia przygotowania strategii gospodarczej Polski, ale też dzisiaj, co najważniejsze, przygotowania naszego wojska, żeby było gotowe w każdym momencie, tak żeby po prostu odstraszało tych, którzy czyhają za naszą wschodnią granicą.
Jak pan będzie łączyć funkcję z szefowaniem w strukturach PO? Bo tu jest jednak Warszawa, Wrocław, Dolny Śląsk. Będzie to trochę utrudnione. Cieszymy się, że jest pan w redakcji, że udało się znaleźć czas dla nas.
Tak, cieszę się, że też udało mi się jeszcze z moimi synami spędzić chwilę i odwiesić do szkoły. A to jest niedaleko, w związku z tym do redakcji też przeszedłem, więc tak jak obowiązki rodzinne, tak samo obowiązki związane z Platformą Obywatelską zawsze są mi bliskie i zawsze będę je w taki sposób łączył, żeby tylko i wyłącznie Platforma zyskiwała na tym. Też myślę, że większa sprawczość będzie poprzez to, co poprzez funkcję, którą dzisiaj sprawuję. To też panie dyrektor, pamiętajmy o tym, że wiceminister jest odpowiedzialny za pracę swojego resortu w ministerstwie, ale też ja już dzisiaj niestety z przykrością stwierdzam, że niestety nie pracuję w Komisji Gospodarki i Komisji Finansów Publicznych, w których pracowałem przez wiele lat.
A z powodzią?
Więc to są tak samo, jeśli chodzi o kwestie powodzi, ministrowie nie pracują w komisjach, ministrowie przychodzą i są odpytywani przez posłanki i posłów. Już miałem dwie takie okazje na Komisji Infrastruktury i Komisji Gospodarki i Rozwoju.
Jak pan wypadł?
To kwestia oceny moich koleżanek i kolegów
Podpytamy.
Z Sejmu. Można też zobaczyć, bo każda komisja jest transmitowana, Jest to wszystko transparentne. Myślę, że sobie poradziłem, pani redaktor.
A czy nominacja pana będzie miała wpływ na układ sił w Dolnośląskiej Platformie? Czy nie będzie walka o przywództwo w Dolnośląskiej PO? Wiemy, że wyborach prezydenckich ma nastąpić taka zmiana ewentualnie, więc czy pan będzie ubiegał się ponownie?
Pani redaktor,
o szefowanie?
Ja jestem dzisiaj przewodniczącym Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej i wiem o tym, że dzisiaj dla Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej ważne jest to, żeby ten sukces wyborów samorządowych, naszych 13 starostów w wielu miejscach współrządzimy również w Sejmiku Dolnośląskim. W wielu miastach wzięliśmy odpowiedzialność, chociażby wygraliśmy w Legnicy. Więc w tych wszystkich miastach my dzisiaj musimy być gotowi nie tylko do tego, żeby dobrze sprawować mandat radnego, prezydenta, burmistrza, starosty, ale też, co najważniejsze, żeby przygotować, tutaj już dla nas ważna kwestia, Platformę Obywatelską do tego, żeby wygrać wybory prezydenckie, żeby potwierdzić to zwycięstwa, które miały miejsce na Dolnym Śląsku. I to jest mój priorytet, pani redaktor. A po wyborach prezydenckich będziemy rozmawiali o tym. I myślę, że dolnośląscy działacze i działaczki Platformy Obywatelskiej podejmą decyzję, komu powierzyć tę funkcję. Ja obiecywałem ciężką pracę i zwycięstwa. Na razie są zwycięstwa i ciężka praca.
Kto byłby godnym następcą pana?
Pani redaktor...
Może namaścił pan tutaj w redakcji Radia Rodzina kogoś?
Pani redaktor, po wyborach prezydenckich na pewno będziemy rozmawiali w tym temacie. Dla mnie dzisiaj najważniejsze jest nie tylko praca w ministerstwie, ale też praca na stanowisku przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, który przeprowadzi Platformę Obywatelską przez kolejną kampanię wyborczą zwycięsko. I wtedy będziemy siadali i rozmawiali. Natomiast my jesteśmy partią pluralistyczną, demokratyczną. Każdy, kto ma siłę i chęć, będzie mógł stanąć do tej rywalizacji o przywództwo w Platformie na Dolnym Śląsku.
Mogłaby to być kobieta?
Pani redaktor, kobieta, mężczyzna. Jesteśmy gotowi na każdy wybór w wielu, wielu miejscach.
Tajemniczy jest pan, ale myślę, że tutaj wiele się już dzieje. Po wyborach prezydenckich dowiemy się, to kiedy Koalicja Obywatelska ogłosi swojego kandydata?
Pani redaktor...
I dlaczego czekacie na decyzję opozycji?
Decyzję opozycji?
Kandydata, tak. Nie został jeszcze ogłoszony.
Może być też tak, że będzie to wspólny kandydat całej opozycji, przepraszam, całej koalicji. A jeśli
tyle
chodzi
lat
o kandydata...
Tyle opozycji, zapomniało się, że jest w koalicji.
Tak, to była 8 trudnych, ciężkich lat, ale też ciężkiej pracy i zwycięstwa. Natomiast jeśli chodzi o koalicję 15 października, nie wykluczam, że to będzie jeden kandydat, chociaż dzisiaj wydaje się to bardzo odległe. Natomiast w polityce są różne sytuacje i trzeba być gotowym na każdy scenariusz. My też będziemy też gotowi na taki scenariusz, że to będzie jedyny kandydat całej opozycji.
I rozumiem, że jako wiceminister przybędzie pan do studia Radia Rodzina w niedługim czasie jeszcze. Znajdzie pan dla nas czas.
Zawsze dla Radia Rodzina, dla słuchaczek i słuchaczy Radia Rodziny zawsze znajdę czas i dla pani redaktor również.
Dziękuję bardzo. Poseł na Sejm Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, był dzisiaj porannym gościem Radia Rodzina. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Poranny gość. Radia Rodzina.